Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział 18. Ukraina, Mołdawia, Rumunia, od 20 lutego do 7 marca 1998 roku. Byłbym egoistą, gdybym nie podzielił się z przyjaciółmi wrażeniami z mojej pierwszej w tym roku podróży, której w ogóle nie przewidywałem. Prawdziwie wiosenna aura stwarzała pokusę do wyjazdu, ale dopiero wyraźna Boża opatrzność postawiła mnie w sytuacji z jedną tylko alternatywą – natychmiast jechać. A wszystko zaczęło się tak, nasi niemieccy przyjaciele, protestanccy pietyści z okolic Karlsruhe obiecali, że wczesną wiosną przywiozą komputer, który mieliśmy zamiar przewieźć do Bielc na Mołdawię. Zawiadomiłem o tym odbiorców, proponując kilka sposobów dostarczenia w lecie 1998 roku całego zestawu. Dziś mogę powiedzieć, że przewiezienie go przez kilka granic autobusami lub koleją byłoby bardzo uciążliwe, a nawet bez zapłacenia cła wręcz niemożliwe. Bóg przyszedł nam z pomocą z najmniej spodziewanej strony. Otóż na początku lutego zatelefonowali Niemcy, że za tydzień przyjeżdżają. Kilka dni później z Rybnicy z Zadniestrza, pańczyna telefonicznie prosił, by na 10 dni postawić u nas samochód, który zakupiono w Niemczech. W czasie gdy Niemcy przywieźli komputer, samochód stał już w Chełmie. Zestaw komputerowy wymagał jednak pewnych uzupełnień, których bezinteresownie dokonał Roman z Krasnegostawu, i na 2 godziny przed wyjazdem do Mołdawii przywiózł go do Chełma. Widząc zharmonizowanie w czasie tych spraw, dostrzegłem Bożą dyrektywę wyjazdu do Mołdawii. Zatelefonowałem do Rybnicy, czy zechcą przewieźć komputer i wezmą mnie z sobą. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi nie miałem już potrzeby radzenia się ciała, czy mam jechać, czy nie. Tolek, szwagier Saszy Panczyny, dyrektora misji z Rybnicy, przyjechał po samochód w piątek w południe. Przed kilku laty był wraz z siostrą już u nas w Lublinie, a ja u nich. Wyjechaliśmy więc w piątek przed północą. Oprócz zestawu komputerowego zabrałem odzież, trochę żywności i słodyczy. Gdybym dysponował większą gotówką, była doskonała okazja przewiezienia o wiele więcej wszystkiego, a tak musiałem, to co miałem, dzielić wprost po aptekarsku. A potrzeby są tam olbrzymie. Tak na Mołdawii, jak i w Rumunii zapłata za pracę i emeryturę wynoszą do 30 dolarów. A ceny produktów są wyższe od naszych. Na Ukrainie emerytom w mieście płacą ratami, a na wsiach też częściowo, ale z półrocznym opóźnieniem. Trudno wprost pojąć, jak tam ludzie mogą żyć, a jeszcze trudniej zrozumieć, dlaczego polscy współwyznawcy nie spieszą z pomocą, chociażby bliźnim w wierze. Po wielogodzinnych postojach na granicy w Dorohusku i Jagodzinie, wpisałem zestaw do deklaracji tranzytowej i w południe byliśmy już goszczeni w Kowlu. Syn prezbitera ma 12 dzieci i nie ma stałej pracy, zarabiając tylko dorywczo. Drugi syn pojechał do Niemiec. W zasadzie zakłady nie pracują lub tylko połowicznie. W winnicy oprócz piekarni pracuje tylko jeden zakład i takie wieści dochodzą ze wszystkich miast Ukrainy, Zadniestrza, Mołdawii i Rumunii. W Równem wstąpiliśmy do Saszy Chilczuka. Opowiedział nam, jak z bratem Miszą powiodła im się praca w Moskwie. Gdy po miesiącu poprosili o zaliczkę, by wspomóc rodziny, zagrożono im, że mogą tam zostać na zawsze i bez wynagrodzenia musieli uciekać z tego miasta przestępców. Mitya, gdy jechał przez Białoruś, został ograbiony z pieniędzy i dokumentów, pobity i ledwo uszedł z życiem. W Żytomierzu wstąpiliśmy tylko do Fani Wojciechowskiej, gdyż było po 20, a do Bielińskiej i Heleny trudno było trafić. Zostawiliśmy trochę odzieży, nieco żywności i słodyczy. Do dawnych sąsiadów Tolka w winnicy przyjechaliśmy po 23. Nie tylko, że nas z radością przyjęli, odstępując pokój, ale wykazali nadzwyczajną serdeczność i gościnność. Z wielkim uznaniem opowiadano mi o zmarłym ojcu Tolka, będącym dla nich przykładem prawdziwego chrześcijanina, który dopomógł im przyjąć Chrystusa. Janina jest Polką po ojcu i matce, ale jej 5 synów uważa ją za Ukrainkę, bo tak jej wpisano do paszportu. Zresztą podobną świadomość mają wszyscy potomkowie tamtejszych Polaków, których jest wielu we wsiach Podola i w samej winnicy. Serdecznie żegnani, pojechaliśmy do Gajsina, gdzie mieszka Irena, córka Leona, lubelskiego Żyda, którego dzięki pracy z Bibliami odnaleźliśmy przed 2 laty w Makijewce koło Doniecka. Dzięki temu zbiegowi okoliczności pomogliśmy mu odnaleźć jedyną siostrę, która w latach 30. przyjęła katolicyzm i przeżyła Holokaust. Leon zmienił nazwisko, a dzieciom mawiał, by na zewnątrz byli takimi jak inni, ale wewnętrznie nie zapominali, że są Żydami. Gdy mu opowiedziałem o gehennie Żydów polskich, zamyślił się i ze smutkiem zapytał, czego wszyscy od nas chcą, w czym zawiniliśmy. Był to tytan pracy i zaprzeczeniem fałszu, że Żydzi nie chcą pracować. Brak miejsca nie pozwala na potwierdzenie faktami jego pracowitości i wyrzeczeń na rzecz rodziny z 6 dzieci. Z Gajsina wyjechał do Izraela jego syn Piotr z rodziną. Dołączył do nich ojciec z matką. Piotr wyraża żal, że nie wyjechał wcześniej, jak mu radził Julian. Oboje z żoną pracują w fabryce i zamierzają budować dom w Haifie. Niestety, ojciec Leon zmarł w Izraelu, o czym telefonicznie powiadomiłem przez Helenę rodzinę w Lublinie. Syn Ireny jest już w Izraelu, a synowa ma wyjechać w dalszej kolejności. Ona z mężem i córką wyjeżdżają w lipcu, a jej siostra z rodziną i brat, którego żona porzuciła i za $2000 wyraziła zgodę na jego wyjazd bez dzieci, wyjeżdżają w maju. Żona Leona i jego 3 dzieci są baptystami, a ona cieszy się, że może chodzić po tej samej ziemi co Jezus. Jak zapewniała Irena, że cała ich rodzina uważa nas jak za jej członków, bo nie tylko pomogliśmy im odnaleźć rodzinę w Lublinie, ale też odzyskać poczucie przynależności do narodu żydowskiego. Było to miłe spotkanie przed ich wyjazdem do Izraela. Spotkałem się w Gajsinie z niektórymi nierejestrowanymi baptystami, którym służyłem przed 2 laty. Aby ominąć mołdawskich celników, którzy nie rejestrują ponad 10-letnich samochodów, byliśmy zmuszeni jechać przez Human pod Odessę i stamtąd wprost do nieuznawanej przez żadne państwo mołdawskiej Zadniestrzańskiej Republiki. Na granicy tej wiszą jeszcze emblematy USRR. Wyjaśniono mi, że niektórzy mają nadzieję na powrót dawnego reżimu. Nie mieliśmy czasu zajechać w Humaniu do założonego przez Szczęsnego Potockiego w 1799 roku rozległego parku zwanego Zofijówką, którego bolszewicy nie zdołali zniszczyć do końca. Human zasłynął też z wystąpień chłopów ukraińskich w 1768 roku pod wodzą M. Żeleźniaka na prawobrzeżnej Ukrainie zwanej Koliszczyzną. Dla ich stłumienia F.B. Potocki wysłał nadwornego setnika kozaków Gontę, który przeszedł na ich stronę. Po rzezi humańskiej, szlachty i Żydów, wojska rosyjskie ujęły go i wydały Rzeczypospolitej, która skazała go na śmierć. W okolicy Chumania mieszka bardzo dużo Polaków. Na granicy celnik ukraiński nie zauważył komputera i nie odebrał deklaracji. Zobowiązał mnie do napisania nowej celnik zadniestrzański. W ten sposób odbiorcy z Bielc mają dobrze udokumentowane pochodzenie tego sprzętu. Bardzo przyjaźnie rozmawiali ze mną celnicy samozwańczej republiki, którzy wcześniej przyjeżdżali do Polski i przemycali spirytus. Gdy się zorientowali, na jakiej stopie jestem stolkiem, strofowali go, dlaczego im o tym nie powiedział. Widocznie bardziej ulgowo by mnie potraktowali. W niedzielę wieczór byliśmy w Rybnicy. Czuję się u nich jak w domu. Dom koledżu już jest w pełni wykończony. Można powiedzieć, że w żadnym z krajów SNG konfesja ta nie ma na takim poziomie podobnego ośrodka dydaktycznego. Całym koordynatorem tej działalności jest Sasza Pańczyna, o którym poprzednio pisałem. Przed kilkoma miesiącami urodziło im się 12 dziecko, a jedno zmarło. Starsze opiekują się młodszymi i wszystko odbywa się w spokoju, wzajemnym zrozumieniu i miłości. Najstarszy syn studiuje anglistykę, a córka jest sekretarką misji. Inne dzieci chodzą do szkół średnich i podstawowych, a wszystkie są bardzo czynne w różnych posługach. Dla niejednej rodziny w Polsce przykładne małżeństwo Saszy z Nadzią i ich wzajemny szacunek mogą stanowić dobry przykład do naśladowania. Wykorzystując wolną chwilę, Tolek podwiózł mnie do Julii Podchorodeckiej, Polki, członkini zboru, o której poprzednio już pisałem. Jest to staruszka, która żyje samotnie, ale w pobliskim domu mieszka jej syn Edik z rodziną, który jej pomaga. Trudno wyrazić ocenę Julii za to, że o niej nie zapomniałem. Umożliwiłem jej wybór rzeczy, ale jej umiar był godny podziwu. Żałować należy, że nie mieliśmy obuwia, bo żal jest patrzeć, jak w zimie ludzie ci chodzą w gumowym obuwiu. Mąż Julii, Polak, powiedział, że niech mnie zabiją, ale do kołchozu nie pójdę. Po aresztowaniu wszelki ślad po nim zaginął. To spotkanie dało mi w pełni odczuć wagę polecenia apostoła Jakuba w rozdziale pierwszym, wersecie 27. Nabożeństwo czyste i niepokalane u Boga i Ojca to jest, nawiedzać sieroty i wdowy w ucisku ich. Jeszcze potem usiłowaliśmy wesprzeć ją materialnie, ale nas poinformowano, że już zmarła. W odległości 70 kilometrów leżą Bielce, do których wieczorem przywiózł mnie Tolek. W taki oto sposób, bez specjalnych wysiłków z mojej strony, zestaw komputerowy z kolorowym monitorem i drukarką dostarczyliśmy do domu Pawła. Potrzeby tego rodzaju sprzętu są tam ogromne. Stiopa tłumaczy z języka polskiego na rosyjski książkę pytań i odpowiedzi. Przekładu Manny zaniechał, bo okazało się, że nie ma nowego wydania, a pomimo że o komentarz prosił, to jak dotąd nikt mu go nie dostarczył. Częściowo przetłumaczoną Manną też nikt się nie interesuje, by pomóc wydrukować. Starałem się zwrócić uwagę braterstwu w Bielcach na fakt zsynchronizowania w czasie i dostarczenia okrężną drogą tego sprzętu, by szanse jego wykorzystania nie zmarnowali. W wieczornym zebraniu usłużyłem miejscowemu zborowi, który nie posiadał się z radości z otrzymanego prezentu. Uważałem za wskazane wyjechać w czwartek po południu do Rumunii, by w piątek wieczór usłużyć w oddzielonym zborze w Sikhecie. W związku z tym Paweł z żoną Nadzią mieli wiele problemów. W środę do późnej nocy byli w kiszyniowskich szpitalach na badaniach swych dwojga chorych dzieci. Ponadto problem stanowiła rozpoczęta praca przy remoncie samochodu u swego brata. Małżeństwo to z podziwu godną determinacją wszystkie osobiste problemy odłożyło na bok, i jak powiedziała Nadia, my też chcemy coś zrobić dla Boga. Bez dyskusji przygotowała wszystko mężowi na drogę i o 14 wyjechaliśmy autobusem do Jas, skąd zwykłym nocnym pociągiem przybyliśmy w piątek przed południem do naszych gospodarzy w Sikhetcie. Czujemy się już u nich jak u siebie w domu. Wieczorem usłużyłem w zborze nieuznającym komitetu w Clui, dając ponad 10 dowodów, że żniwo się skończyło. Nie uprzedzono nas o tym, że dla większości z nich był to szok, bo z taką nauką się dotąd nie spotkali. Podobno w niedzielę były w związku z tym dyskusje i nie wiadomo, jakie stanowisko zajmą oni w przyszłości. Niemniej byliśmy przez nich serdecznie przyjmowani i w sposób braterski pożegnani. W sobotę przed południem przyjechaliśmy autobusem do wsi Kalinieszte, gdzie na przystanku oczekiwał nas Nekora. Po zakwaterowaniu, kilkakrotnie przychodził na rozmowy o tematyce biblijnej. Z podziwem obserwowałem jego zachowanie, poziom pytań, znajomość prawdy, ciepły stosunek do rozmówców, a także do członków zboru. Jednym słowem, czuliśmy się w tym zborze jakby we wspólnocie wczesnoapostolskiego kościoła. Można to podsumować dwoma słowami, mądrość i miłość. Można się dużo nauczyć od tego pokroju nauczycieli religijnych, a szczególnie gdy się weźmie pod uwagę ciężkie warunki życia wiejskiego w Rumunii. I tym razem mogłem podziwiać otwartość i szczerość rumuńskich rozmówców. W niedzielę rano, po godzinnym zebraniu modlitw, przemawiałem na temat różnych faz wielkiego ucisku. Był to dla nich temat dość trudny, bo w tak szerokim aspekcie nikt im dotąd nie przedstawiał. Na wieczornym zebraniu dawałem dowody o zakończeniu żniwa. Po mnie przemawiał brat Nekora i w ciepłych słowach nazwał moje wywody twardym pokarmem. Wielką przyjemnością było przekazywanie prawd otwartemu na jej przyjęcie kilkudziesięcioosobowemu audytorium. Tym bardziej miałem ułatwione zadanie, gdyż Paweł poczynił znaczne postępy w znajomości prawdy i języka polskiego, w związku z czym niekiedy zapominałem się i mówiłem po polsku. Przywiezione przez nas rzeczy na prezenty nie było komu dać, gdyż obowiązują tam stroje regionalne. Jak mnie poinformował Paweł, Nekora powiedział, że chociaż przyjeżdżało do nich wiele osób z USA i Francji, ale z nikim nie znaleźli takiej wspólnoty ducha, jak z nami. Chwała za to Panu, że w ten sposób otworzył ich serca na przyjęcie prawdy na czasie. Do Sikhetu powróciliśmy w poniedziałek rano i mieliśmy czas na wzajemną wymianę poglądów. Jedna z sióstr powiedziała, że nie przyjmie niczego poza 6 tomami. Ale je jednak przyjmuje, bo ma ona charakter książki historycznej. Oprócz 3 kompletów Alii Rumuńskiej wysłanych pocztą, przywieźliśmy jeszcze 6, oraz 14 egzemplarzy jej 3 tomu. Dzięki temu, oprócz Mołdawii, mogliśmy pozostawić kompletów Alii różnym osobom w Rumunii, jak w Satu Mare i innym. Same wizyty bez literatury niewiele dają. Powiedziałem posiadaczom Alii, że po naszym odjeździe będę z nimi rozmawiał za jej pośrednictwem. Gdyby w niej nie napisano w pozytywny sposób o C.T. Russellu i jego roli w pracy do Żydów, to zapewne byłaby ona już wydrukowana w różnych językach. Niektóre z ruchów badaczy z przyczyn sekciarskich nie mogą jej propagować, a z nominalnego kościoła z powodu uprzedzenia do świadków nie rozgraniczają ich od ruchu Russella. Polecamy tę sprawę Panu, zadowalając się tym, że już na tym etapie w różnych środowiskach czytelnicy Alii zmieniają swój stosunek do ruchu prawdy i w sposób pozytywny odnoszą się do niego. Telefonicznie powiadomiliśmy współbraci w Satumare o naszym przyjeździe. Na dworcu autobusowym oczekiwał nas Pelicaci. W informacji mylnie podano, że następnego dnia o 4 rano jest autobus do Nigerhazy na Węgrzech, który kursuje co kilka dni. Gdy zjawiliśmy się rano, okazało się, że jedzie ale do Debreczyna. Nie chcąc wracać, pojechałem na Węgry. W Satumare znalazłem się po raz drugi. Kiedyś byłem tam bez tłumacza. Wówczas na zebraniu tłumaczył Wasili, Ukrainiec, który słabo zna swój ojczysty język, a jeszcze gorzej rosyjski, którym do niego mówiłem. Z wielkim trudem, ale za pomocą Biblii jakoś się porozumiewaliśmy. Żona gospodarza, Ukrainka, też zna mało słów swojego ojczystego języka. Z 8 córek, 2 niezamężne znają trochę angielski i przebywały w Budziarach na obozie młodzieżowym w Polsce. Gościnność u nich jest typowo słowiańska, wylewna, szczera, a dom prowadzony na wysokim poziomie. Wszystkie córki i zięciowie są wprawdzie. Kłopot w tym, że jeden z nich, Wiktor, dobry mąż i ojciec, jak zapewniał jego teść, dokonał rozerwania i Wasili poszedł za nim. Po telefonicznym zawiadomieniu, w zebraniu uczestniczyło kilkanaście osób z obu stron, w tym Wiktor, któremu podobno nie odpowiada wywyższanie Russella. Wasili pracował, ale przyszli jego dwaj synowie. Bez przygotowania, ale starałem się wyjaśnić typ i antytyp sześciu przesiewań. 1 Koryntów rozdział 10 wersety od 1 do 14. I rolę sześciu mężów z Ezechiela rozdziału 9 wersetów 1 i 11 oraz 5 powołań do winnicy w Ewangelii Mateusza rozdziale 20 wersetach 1 i 16. Podobno Wiktora przedwczesne wyjście było spowodowane pracą, ale widziałem, że moje argumenty wywarły na niego niezbyt korzystne wrażenie. Żałuję, że z przyczyn od nas niezależnych, mylna informacja na dworcu, a mając tak świetnego tłumacza nie mogliśmy w pełni wykonać zadania, jakie tam pan nam wyznaczył. Będę się starał pojechać jeszcze do Satumara. Do północy rozmawialiśmy na tematy prawdy z miłym gospodarzem. Zaznaczył, że choćbyśmy się nawet różnili w niektórych poglądach, to nie powinno to wywrzeć ujemnego wpływu na nasze braterskie stosunki. Jest to poszukujący, pełen mądrości i dobroci brat. Zostawiłem im jeden komplet rumuńskiej Alii, dzięki czemu będą mogli zapoznać się z naszymi poglądami na kwestię żydowską, chronologię, dozwolenie zła, Nowego Przymierza i inne. 14 marca miała przyjechać do nich Slu i siostra Betty, główna tłumaczka z języka angielskiego. Przed laty w Slu i przelotnie się zapoznaliśmy, ale nie rozmawiałem z nią na tematy prawdy. Jest dobrze zorientowana o destrukcyjnej działalności błądzicieli z zachodu. Zostawiłem podpisane in blanco pismo do Aurela Zapp, by jej oddał tomy epifaniczne, które u niego zostawiłem i po przeczytaniu dostarczyła Kosti w Clui. Szczególnie tom pod tytułem Gersonizm powinien jej pomóc w zrozumieniu błędów szerzonych przez PBI, Daun, studentów brytyjskich i innych. Po tej lekturze będę już mógł z nią rozmawiać na konkretne tematy. Paweł pojechał pociągiem do domu, a ja na Węgry. Do Debreczyna przyjechałem rano. W informacji kolejowej miałem trudności z porozumieniem się. Zdołałem jednak uniknąć pośpiesznych pociągów do Czopu i zwykłym przyjechałem w południe do stacji Zachony. Zrezygnowałem z dalszej jazdy pociągiem do Czopu i pieszo udałem się około 2 km do granicznego przejścia samochodowego. Stamtąd ukraińskim rejsowym autobusem pojechałem wprost do Kluczarek i zanocowałem u Ernesta. Po drodze zatrzymaliśmy się przy stacji w Czopie, przed którą nadal stoi pomnik Lenina, a wewnątrz, jak dawniej, komora graniczna i celna. Kiedyś radzieccy funkcjonariusze terroryzowali podróżnych, którzy tamtędy musieli jechać. Po znalezieniu u Heleny Biblii, major groził jej, że na wsiech da może zostać w ZSRR, na co ze śmiechem odpowiedziała, że będzie prosić Breżniewa o azyl. Na szczęście zmiany, jakie zaszły, wymiotły aparat ucisku tak, że dziś przekraczanie granic Ukrainy, za wyjątkiem długich kolejek, to prawdziwa przyjemność. Na Zakarpaciu, oprócz kalwińskich, są wolne zbory, do których należą nasi przyjaciele. Raz w roku obchodzą pamiątkę wieczerzy. Dostarczona im przez Jana ksrokopia 12 tomu o Biblii jest z wielkim zainteresowaniem przez kilka osób w kolejności czytana. Podobnym zainteresowaniem cieszy się też ten tom na Mołdawii, gdzie poszczególne rozdziały czytają w wyznaczonym im terminie. W Bielcach zostawiłem dalsze dwa egzemplarze, co w jakimś stopniu zaspokoi ich potrzeby. Było przyjemnie słyszeć słowa uznania dla 12 i 16 tomu w języku rosyjskim. Przetłumaczony jest też 17 tom i przepisywany na maszynie w Orłówce. Do Lwowa przybyłem w czwartek po południu tak zwanym dieslem, w którym emeryci są zwolnieni od opłat za przejazd. Dużo w nim można zobaczyć i nasłuchać się o ludzkiej biedzie. Swoim pojawieniem się zaskoczyłem lwowiaków, którzy byli zajęci wstępną budową domu, gdzie już obecnie odbywają się zebrania. Wyjaśniłem, w jakich dziwnych okolicznościach wyjechałem w zimie w tę podróż. Nieprzypadkowa też była moja obecność u nich ubiegłej jesieni. Przy rozstaniu Misza poprosił wówczas, by jeśli to możliwe, postarać się dla nich o komputer. Akurat w tym czasie dysponowaliśmy dwoma IBM i zastanawialiśmy się, komu je przekazać. W związku z kłopotami, jakie przed laty mieliśmy z przerzuconym na te tereny zestawem i telefoniczną dyrektywą z Polski, żeby nic nie robili, więc nie myśleliśmy już o Lwowie. W prośbie Miszy dostrzegłem jednak boską opatrzność w tej sprawie, więc bez namysłu powiedziałem, że na początku grudnia Wiktor przywiezie im komputer. Ostatecznie powiadomiono ich o dniu przyjazdu. Akurat zmiany temperatury sprawiły, że było dość ślisko, ale Wiktorowi z Antonim udało się dostarczyć dla zboru lwowskiego, oprócz komputera, wiele innej pomocy materialnej. W drodze powrotnej wraz z Miszą wstąpili do Iwanicz, gdzie zapoznano go z braterstwem z opozycji Świadków Jehowy, do których 20 grudnia 1997 roku Adolf przewiózł dla Lwowa drugi zestaw komputerowy z drukarką. Bóg sprawił, że w tym czasie członkiem zboru był młody brat Witali z głębokiej Ukrainy, który zna angielski, a także zapoznano z prawdą kobietę, która pracuje na komputerze. Brat Misza zwrócił się do przedstawiciela z propozycją tłumaczenia pierwszego tomu pod tytułem Bóg na język ukraiński. Niniejsza relacja daje wiele dowodów na boskie postępowanie, niezależnie od pracy wykonywanej przez oficjalnych sług Kościoła. Jest rzeczą chwalebną, gdy tacy są w stanie rozpoznać boskie sposoby działania i włączają się do ich realizacji, ale są i tacy, którzy usiłują pełnić rolę hamulcowych i strażaków gaszących aktywność w służbie. Mija 9 miesięcy od czasu, gdy na lubelskiej konwencji Woźnicki otrzymał kserokopię 12 tomu w rosyjskiej wersji z propozycją wydruku pod egidą SRM i bezpłatnego dostarczenia nakładu do jego dyspozycji i dystrybucji. Milczenie jest jedyną odpowiedzią. Nie ma co się łudzić, że rosyjskie tłumaczenie 12, 16 i 17 tomów zostaną w najbliższych latach wydrukowane, gdy w polskim języku nie zanosi się na druk jakiegokolwiek tomu z 17-tomowej serii. Przypis autora: do 2014 roku nie wydrukowano żadnego tomu w rosyjskim czy ukraińskim języku. Od 2002 roku do 2011 roku tylko dzięki tłumaczowi wydrukowano 9 tomów po polsku, bez skorowidzów, jakie posiadają wszystkie wydawane książki. Koniec przypisu autora. Gwoli ścisłości dodać należy, że w Lublinie oprócz opublikowanych w teraźniejszej prawdzie części pierwszego tomu, przetłumaczono w całości drugi i 12 tom oraz 13 artykułów o rozwoju podobieństwa Chrystusowego. Przed wieloma laty zostały one dostarczone przedstawicielowi, który nie wykazał nimi żadnego zainteresowania. Na jesiennej konwencji w Katowicach, w odpowiedzi na pytanie odnośnie ogłoszonych na lipcowej konwencji w Lublinie przeciwdziałań dotyczących rozpowszechniania kserokopii drugiego tomu pod tytułem Stworzenie usłyszano: ruch nie wydawał drugiego tomu. To jest wydanie anonimowe. To tłumaczenie jest niesprawdzone. Ja nie czytałem i nie sprawdzałem. Ktoś z braci mi mówił, kto zna angielski i czytał, że w tym tłumaczeniu już znalazł jakieś błędy. Jeśli bracia kupują, to finansują taką pracę i wspierają taką działalność, która jest sprzeczna z zarządzeniami pańskimi, a wiemy, że zarządzenia pańskie w Epifanii są powodem wielu przesiewań i upadku, i tak było od początku Epifanii. Prostując dezinformację wyjaśniam, że żaden anonim nie wydał tego tomu. Zostały one udostępnione osobom, przeważnie pielgrzymom i ewangelistom po niższych cenach za jedną stronę kserokopii jej maszynopisu, jakie obowiązują w Polsce. Nieprawdą jest, że ma tu miejsce naruszenie prawa prasowego, które taką działalność zabrania, ściga i karze. Co się tyczy polskiego tłumaczenia 12 tomu pod tytułem Biblia, to bez pierwszego rozdziału zostało ono w jedynym posiadanym egzemplarzu dostarczone przeze mnie D. Markowcowi z Orłówki, by przy jego pomocy zweryfikować rosyjskie tłumaczenie. I co się stało? Otóż osoby przepisujące rosyjską wersję nigdy nie widziały tego polskiego tłumaczenia. Odbiorca zapewnia, że nikomu nie dawał, a w jaki sposób i kto wykradł je z jego domu nie jest w stanie wyjaśnić. Dzięki takiemu rozwojowi wydarzeń, przedstawiciel nie będzie miał już problemów podobnych jak z drugim tomem, bo nikt nie pozwoli sobie na luksus ponownego tłumaczenia. Od przetłumaczenia 16 tomu na język rosyjski upłynęło ponad 20 lat i nikt z oficjałów się nimi dotąd nie zainteresował, by go chociażby zweryfikować. Z braku perspektyw na jego wydruk, nie bacząc na anatemy, na swoją odpowiedzialność i koszt kserowaliśmy i rozprowadziliśmy kilkadziesiąt egzemplarzy, wszystkie, jakie są w obiegu na tamtym terenie. Podobnie postąpiliśmy z 35 egzemplarzami kserokopii 12 tomu z różnicą, że koszt 25,5 zł za jeden egzemplarz pokryto z ofiary zmarłego JM, a my opłaty pocztowe. Dzięki pracy tłumaczy, maszynistek i korektorów, tomy te ugruntowały tamtejszych czytelników wprawdzie i uodporniły w przeciwstawianiu się lawinom błędu, jakie płyną na wschód. W nawiązaniu do sprawy sprzętu, Ktoś zapyta, w jaki sposób komputery trafiły do Polski. Otóż z licznych misji zachodnich, które dostarczały nam Biblię do przerzutu, pietyści protestanccy spod francuskiej granicy okazali się najwytrwalsi. Powiedzieli nam, że jeżeli w czasach konspiracji utrzymywali z nami łączność, to w okresie wolności te związki należałoby nadal podtrzymywać. Kilka razy w roku odwiedzają nas, przywożąc symboliczne już ilości rosyjskich i ukraińskich Biblii i Nowych Testamentów. Rok temu w obecności młodego Achima rozmawialiśmy z Heleną, chcąc zapytać, czy mają oni program, który umożliwiłby przegranie tekstu Alii z Commodora na IBM. Domyślając się, że mówimy o komputerach, Achim zapytał, czy są nam potrzebne komputery i ile. Ten młody brat szukający różnych form służby był już wiele razy w Polsce i na Bałkanach, został pobudzony przez Boga, by zadać nam to pytanie. We Lwowie Bóg przemówił przez Michaiła, a z Mołdawii przysłał samochód, by to wszystko zawieźć na miejsce. W przedziwny sposób Pan Bóg zaspokaja potrzeby tych, którzy chcą pracować, ale nie mają na czym. Podobnie zdarzyło się też z Ładą. W czasie pracy z Bibliami dla Wschodu, przez wiele lat tysiące Biblii były przenoszone w rękach i na plecach. Aby rozwiązać problem, nosiliśmy się z zamiarem zakupienia starego samochodu. W czasie sondażowej rozmowy przysłuchiwał się ogrodnik z Chemnic. Nieoczekiwanie zaproponował bezpłatnie 13-letnią Ładę. Po rozważeniu propozycji, napisaliśmy, by przysłał zaproszenie dla brata z Ukrainy, któremu chcieliśmy ją podarować. Niebawem do Lublina przyjechał właściciel Ładą i wręczył nam do niej kluczyki. W taki sposób po opłaceniu cła i podatku, około $500, nie mając prawa jazdy, staliśmy się właścicielami Łady. Inni jeździli, a my opłacaliśmy wszystko. Wobec niemożności przekazania jej na wschód, ofiarowaliśmy ją Wiktorowi i był to najtrafniejszy wybór. Od wielu lat on ją remontuje i jeździ wielokrotnie każdego roku na Ukrainę. W 1997 roku był tam trzykrotnie. Jest to najlepszy samochód dla naszych celów. Nigdy nie bylibyśmy w stanie dostarczyć tego wszystkiego, co tam przewieziono. Wielu braci w Polsce ma niezłe samochody, ale jak widać przeważnie służą im samym. Podobnie jak i na innych płaszczyznach poświęcenia, tylko nieliczni używają je w służbie Panu, tylko niektórzy przekraczają nimi wschodnią granicę. A wielka szkoda, że tak niefrasobliwie tracą związane z tym przywileje służby. Po przyjeździe z Mukaczewa, jedną dobę spędziłem we Lwowie, obserwując, z jakim wysiłkiem jest odbudowywany dom, w którym zbór ma miejsce na zebranie. W piątek wieczorem na stacji autobusowej mogłem obserwować, jakie niebezpieczeństwa zagrażają tam ze strony miejscowych przestępców. To trzeba zobaczyć, bo wszystkiego i tak się nie opisze. Całość dopełniły udzielane przez panią dispatcher, w sposób opryskliwy nieprawdziwe, celowo wprowadzające w błąd Polaków informacje. Udało mi się jakoś wyjechać ukraińskim autobusem, jadącym przez Lublin do Łodzi. W Chrybennem, przez kilka godzin nasi celnicy w sposób szczegółowy sprawdzali samochód, a myśmy marzli na zewnątrz, co zwykle odbija się na zdrowiu.